Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Władysław Stanisław Rejmont. Chłopi. Część druga. Zima. Czyta Joanna Domańska. Rozdział pierwszy. Nadchodziła zima. Jeszcze się barowała z jesienią i porykujące tłukła po sinych dalach jako ten zwierz srogi i głodny, że nie wiada było, kiej przeprze, a skoczy i lutymi kłami weżre się we świat. Jeszcze czasami pruszył śnieg nikły, płowy, jesienny śnieg. Jeszcze przychodziły dnie osłupiałe, chorością sine, ckne, stękliwe, oropiałe i zgoła lamentem przejęte, a lodowym światłem mrzące. Dnie trupie, że ptactwo z krzykiem uciekało do borów. Trwożnie i bełkotały wody i toczyły się leniwo, jakby strachem stężałe. Ziemia dygotała, a wszelaki stwór podnosił czujące, lękliwe oczy na północ, w niezgłębioną topiel chmur. Jeszcze noce były jesienne, oślepłe, głuche, zamętne, a pełne strzępów mgieł i brzasków gwiazd pomarłych. Rozgniłe noce dygotliwego milczenia, przenikniętego zduszonym krzykiem trwogi. Pełne wzdychów bolesnych, szamotań, nagłych cichości, wycia psów, targań marznących drzewin, żałosnych głosów ptactwa szukającego schronisk, strasznych wołań pustek i rozstajów zgubionych w ciemnicy, łopotów jakichś lotów, cieniów zaczajonych pod ścianami zdrętwiałych chat, pełzających hukań, zjaw przerażających, nawoływań nierozeznanych, mlaskań okropnych, przeszywających jęków. Jeszcze czasami o zachodzie z posępnych pól ołowianego nieba wyłupywało się czerwone, ogromne słońce i spadało ciężko, niby kać roztopionego żelaza, z której buchały krwawe wrzątki i biły dymy smoliste, czarne, popręgowane gorejącymi żagwiami, że świat cały stawał w łunach i w pożodze. I długo, długo w noc dogasały i stygły na niebie krwawe zarzewia, aż ludzie mówili, zima rośnie i na złych wichrach przyjedzie. I rosła zima, rosła co dzień, co godzina, co to oczymgnienie, aż przyszła. A najrychlej przyleciały zapowiednie wici, jakoś wnet po świętej Barbarze, patronce dobrej śmierci, o cichym, omdlałym zaraniu spadły pierwsze krótkie, trzepotliwe wiatry. Obleciały ziemię ze skowytem, jako te psy węszące tropu. Gryzły zagony, warczały w krzach, poszarpały śniegi, potarmosiły sady, poomiatały ogonami drogi, wytarzały się po wodach i milczkiem urwały kajś nie kajś co starszych strzech i ogrodzeń i jeły się zwijać, a ze skumleniem uciekać na bory. A po nich, zaraz na odwieczerzu, zaczęły się wysuwać z mroków długie, świszczące i jakoby kolczaste jęzory wichrów. Wiały noc całą, a tak zaś je skowyczały w polach, kiej to stado zgłodniałych wilków, a hulały rzetelnie, bo ano rankiem ziemia już dropiała spod stratowanych i wyżartych śniegów, gdzie niegdzie ino po dołkach i bruzdach bieliły się poszarpane płaty. A zagony świeciły łysicami, drogi leżały skostniałe i przemarzłe, mróz zaś wżerał się ostrymi kłami w ziemię, że dzwoniła jak żelazo. Ale skoro dzień nastał, uciekły poszczekując, pokryły się w lasach i w przyczajeniu dygotały skokiem napiętym, złym. a niebo poczęło się zaciągać coraz mroczniej. Chmury wypełzały ze wszystkich jam, podnosiły potworne łby, przeciągały zgniecione kadłuby, rozwichrzały sine grzywy, zielonawymi kłami błyskały i szły całym stadem. Groźną, ponurą i milczącą ciżbą waliły się na niebo. Szły od północy czarne, olbrzymie góry, postrzępione, podarte, spiętrzone, rosochate, niby kupy borów podruzgotanych, przerwanych głębokimi przepaściami, zasypanych zielonymi ławicami lodów, a parły się naprzód z dziką mocą, z głuchym poszumem. Od zachodu, z zaborów czarnych, nieruchomych wysuwały się zwolna sine, obrzękłe zwały, prześwitujące gdzieniegdzie jakby ogniem, a szły jedna za drugą, rzędem nieskończonym, ciągiem coraz większym, jakoby te klucze ptaków wielgachnych. Zaś od wschodu wywlekały się chmury płaskie, zrudziałe, przekrwione, przeropiałe, zgoła paskudne, kiedy te ścierwa przegniłe i ociekające posoką. I od południa szły inorze zwietrzałe, czerwonawe, podobne do bajorów i trzęsawisk torfowych, a pełne pręg i gruzłów sinych, pełne plam i rojowisk strasznych, jakby pełne tego gmerzącego robactwa. A jeszcze i z góry, jakby z wygasłego słońca spadały kłakami brudnymi, to sypały się barwione jako te żużle stygnące, a wszystkie szły na siebie. Stożyły się w góry przeogromne i zalały niebo czarnym, strasznym kipiątkiem błota i rumowisk. Świat z nagła poczerniał. Cisza się uczyniła głucha. Przygasły światłości, sine oczy wód pomdlały. Wszystko jakby zdrętwiało i stanęło w zdumieniu, z przytajonym tchem. Lęk wionął po ziemi. Mróz przenikał kości. Strach chycił za gardziele. Dusze padły w proch. Lute przerażenie załopotało nad wszelkim stworzeniem. Widać było, jak zając gnał przez wieś z rozwianą szerścią. To wrony z krzykiem przejmującym wpadały do stodu albo i zgoła do sieni. Psy wyły po przyzbach jak oszalałe. Ludzie chyłkiem uciekali do chałup, a nad stawem biegała ślepa kobyła z resztką wozu, tłukła się o płoty, o drzewa i z dzikim kwikiem szukała stajni. Ciemnica się rozlewała mętna, dusząca. Chmury opadały coraz niżej, zwalały się z lasów rozkotłowaną gęstwą tumanów i toczyły się po zagonach, jak te wody wzburzone, rozhukane, straszne. Uderzyły na wieś i zalały wszystko lodowatą, brudną mgłą. Naraz niebo się przedarło na środku i zajaśniało modrawo niby lustro studzienne. Świst ostry przeszył ciemności. Mgły się skłębiły z nagła, a z pękniętej czeluści lunął pierwszy wicher, a za nim już leciał drugi, dziesiąty, setny. Wyły już stadami. Lały się z tej gardzieli niby rzeki niczym niepowstrzymane. Rwały się jakby z łańcuchów i rozkowyczoną, wściekłą zgrają biły w chmury. Rzucały się na ciemnice i rozwalały je do dna. Przeżerały na wskroś i rozmiatały niby tę słomę strupieszałą. Wrzask poszedł po świecie. Zamęt, szumy, świsty, kurzawa. Chmury stratowane ostrymi kopytami wichrów uciekały jakby chyłkiem na bory i lasy. Niebo się przecierało, dzień znowu zaświecił ołowianymi oczami. Stwór wszelki odetchnął z ulgą. Ale wichry wiały wciąż, bez mała całą niedzielę, a bez folgi żadnej ni przestanku. Dnie to tam jeszcze jako tako człowiek wstrzymać wstrzymał, że to ino ci się wiedli na świat, kogo potrzeba gnała, drugie zaś po chałupach siedzieli i końca wyglądali. Ale noce były nie do wytrzymania, a przyszły akurat niejasne, rozgwiażdżone i w górze ciche. Ino na ziemi wichura odprawiała diabelskie gody, jakby się naraz ze 100 chłopa obwiesiło, że i zasnąć nie było można. Jakże, kiej szły takie ryk, trzaski, łomoty i churkotania, jakby tysiące pustych wozów, a w pędzie największym przejeżdżało po grudzie. A te tententy, od których ziemia drżała, a te hukania, Bóg wie czyje, te wrzaski, te wycia. Chałupy trzeszczały, bo raz wraz wichura parła barami ściany, tłukła się o węgły, podważała okapy, za przyciesie się brała, w drzwi tłukła jakby łbem, że nie jedne puściły, szyby gnietła. Aż trza było wśród nocy wstawać i przytykać poduszkami, bo darła się do wnętrza z kwikiem kiejta świnia uprzykrzona, a tak prażyła ziąbem, iż ludzie pod pierzynami akostnieli. Co się naród nacierpiał przez te dnie i noce, to i nie wypowiedzieć, a co Szkutna robiła, to i nie zliczyć. Poobalała płoty, powydzierała poszycia, a wójta prawie nową szopę przewróciła. Bartkowi Kozłowi wzięła dach ze stodoły i poniosła w pola, a dobre pół stajania. Winciorkom komin zwaliła, we młynie udarła kawał dranicowego dachu, a co strat pomniejszych, co drzew wyłamała w sadach i borach. Na wielkiej drodze wyrwała cosik ze 20 topoli, że padły w poprzek kij te trupy srodze pomordowane i obdarte. Te wiejne i wrzaskliwe dnie lipce były jakby wymarłe. Wichura hulała po drogach z taką mocą, że kto się ino wychylił z chałupy, wnet go przycapiała, za łeb i waliła, gdzie popadło. W rowy, o drzewa, na płoty ciepała, a nawet Jaśka Przewrotnego zwiała z mostu do stawu, że ledwie się chłopak wygramolił. Adeła wciąż sypała piaskiem i niosła gałęzie, wióry, snopki z dachów. Czasem i wierzchu pomniejszy, że leciały w kurzawie niby te ptaszyska rozgonione i tłukły się o ściany, we świat gnały. Najstarsi ludzie nie baczyli tak swarliwych i uprzykrzonych wiatrów. Gnietli się też po zadymionych chałupach i swarzyli z ckności niemało, bo ciężko było nosa pokazać za węgieł. Tyle, że co niecierpliwsze kobiety przebierały się raz w raz chyłkiem pod płotami, niby to z kądzielą szły do kum, a głównie bych pomleć ozorami, a nawyrzekać. Chłopy zaś młóciły zawzięcie. Spoza przywartych wrót ni stodół biły cepy od rana do późnego wieczora. Mróz oważył zboże, to łacniej się łuszczyło. A ino na odwieczerzu, kiej wichura nieco folgowała, nie jeden z parobków przemykał się z ćwiartką, jaką do karczmy. A wichry wciąż jednak owiały i gryzły mrozem coraz krzepciej, że już od tej wiejby pozamarzały rzeczki i strugi, bagna stężały. Staw nawet pokrył się przejrzystym, modrym prawie lodem. Tyle, że ino przy moście, gdzie głębiej było, woda się jeszcze burzyła i nie dawała, ale brzegi leżały już skute na moc, że trzeba było przyręble ciąć dla wodopojów. Dopiero przed samą świętą Łucją przyszła odmiana. Mróz sfolżał i ociepliło się zdziebko. Wichry jakby zdychały, bo ino od czasu do czasu przedmuchnęły świat, ale już miętrze i nie tak swarliwe. Niebo zaś się wyrównało, kiedy to pole zbronowane, a pokryte wielgachną siwą zgrzebną płachtą, a tak nisko się opuściło, iż jakby się na przydrożnych topolach wsparło. Ale posępnie było, szaro i głucho. A skoro jeno przedzwonili na południe, zmroczało się nieco i jął padać śnieg dużymi płatami, a sypał gęsty, bo wnet opierzył wszystkie drzewa i wyniosłości. Noc się rychlej zrobiła, ale śnieg nie przestawał, sypał coraz gęściej, suchszy nieco, a sypki. I tak już przez całą noc padał. Na świtaniu było już śniegu na dobre 3 piędzie. Do cna przyokrył kożuchem ziemię i przesłonił świat cały modrawą białnością, a leciał wciąż bez przestanku. Taka cichość padła na ziemię, że ani jeden powiew nie zadrgał, ani jeden dźwięk się nie przedzierał wskróś tych spływających puchów. Nic. Zamilkło wszystko. Ogłuchło. Oniemiało. Jakby przed cudem stanęło i przychylona nieco zasłuchało się uroczyście w tym ledwie wyczutym szeleście, w tym locie cichym, w tej białości martwej, rozdrganej i opadającej nieustannie. Biaława ćma się czyniła, rosła, stawała. Biały, migotliwy, niepokalany brzask sypał się, by ta wełna najbielsza, najmiększa, najśliczniejsza. Sypał się gęstwą, nieprzeliczoną, by ta zamarzła poświata, jakoby wszystkie gwiezdne światłości zakrzepły w szron i starte lotem podniebnych na proch świat zasypywały. Przysłoniły się rychłobory, przepadły pola, że ani okiem uchwycił. Zginęły drogi, roztopiła się wieś cała i wsiąknęła w tę białość cudną, w ten oślepiający tuman, a w końcu nie było już dla oczów nic widne, prócz tych strug śnieżystego pyłu, spływającego tak cicho, tak równo, tak słodko, jak te wiśniowe okwiaty w noc miesięczną. Na trzy kroki nie dostrzegł chałupy, ni drzewa, ni płotu, ni czyjej postawy, ino głosy ludzkie latały w tej bieli, jej osłabłe motyle, a mylnie, bo nie wiada skąd płynące, dokąd, a coraz słabiej się trzepotały, coraz ciszej. I tak sypało dwa dni i dwie noce, że w końcu zasypało chałupy, iż się wznosiły jako te śniegowe kopice, buchające brudnymi kołtunami dymów. Drogi się wyrównały z polami, sady były pełne powręby płotów. Staw całkiem zginął pod nawałą. Biała równia, nieobjęta, chłodna, nieprzenikniona. Puszysta i cudna pokryła ziemię, a śnieg wciąż padał, tylko że już coraz suchszy i rzedszy. To nocami przedzierały się gwiezdne migoty, a w dzień modrzało niebo gdzieniegdzie wskroś tych polatujących paździerzy białych i powietrze stawało się słuchliwsze. Głosy darły się ostro przez gęstwę, raźno, hukliwie. Wieś jakby się przebudziła, ruch powstał. Kto nie kto wyjeżdżał saniami, ale zawracał rychło, bo drogi były nie do przebycia. Gdzieniegdzie przekopywali ścieżki między chałupami, odwalali śniegi sprzed drzwi, wywierali na ścieża i obory. Radość przejmowała wszystko, a już dzieci to szalały z uciechy. Psy naszczekiwały wszędzie, polizywały śniegi i ganiały wspólnie z chłopakami. Zaroiło się na drogach. Wrzaski się podniesły w opłotkach. Krzyczeli, a bili się śniegułkami. A tarzali w miękkim, puszystym śniegu. A bałwany okrutne czynili. A saneczkami się ciągali, że te ich piski ucieszne i przegony zapełniły wieś całą. Aż Rocho zaprzestał nauczania w ten dzień, bo nie mógł nikogo i utrzymać przy lementarzu. Coś trzeciego dnia o samym zmierzchu. Śnieg przestał padać, pruszyło jeszcze niekiedy, ale tak jakby kto worek z mąki wytrzepywał nad światem, że i znać nie było, ale niebo spochmurniało. Wrony tłukły się koło domów i przysiadały na drogach, a noc się zaciągnęła bezgwiezdna, ołowiana, tymi śniegami omroczonymi rozbielona, a taka cicha, zakrzepła i martwa, jakby już całkiem z wszelkiej mocy wyzuta.
Choćby i ten najlekciejszy wiaterek, a zakurki będą,
szepnął rankiem na drugi dzień stary Blica, wyzierając przez okienko.
Niech ta będą zarówno mi jedno,
burknął Antek, dźwigając się z pościeli. Hanka zażegała ogień w kominie i wyjrzała przed sień. Wcześnie było, koguty piały po wsi. Mrok leżał gruby jeszcze, jakby kto wapną zmieszał na poły z sadzą i przytrząsnął świat, że nie rozeznał ni drzew, ni chałup, ni dalekości. Ino na wschodzie tliły się brzaski, niby te spopielałe zarzewia, a na ziemi leżała głęboka cichość i chłód surowy wionął. W izbie też był ziąb przenikający, wilgotny, a tak chwytliwy, że Hanka wzuła trepy na bose nogi. W kominie ledwie się tliło, bo jałowcowa świeżyna ino trzeszczała i dymiła. Aż Hanka uścibnęła drzazek z jakiejś deski, to słomy podtykała, że wreszcie gałęzie się zajęły płomieniem i rozświetliły nieco.
Naleciało go tyle, że i na całą zimę starczy,
zagadał znów stary, wychuchując szybkę, obrośniętą zielonawym, grubym lodem, bych w świat popatrzeć. Starszy chłopak, któremu już było na czwarty rok, zaczął chlipać w łóżku, a z drugiej strony domu z mieszkania Stachów rozbrzmiewały ostre głosy kłótni, wyrzekań i piski dziecińskie i trzaskanie drzwiami.
Weronka swoim pacierzem dzień zaczyna,
szepnął urągliwie Antek, okręcając nogi nagrzanymi przed kominem onuczkami.
Przyuczyła się trajkotać, to i trajkocze. Chocia nie potrza, ale to nie bez złość. Nie,
jąkał cicho stary. A juści, dzieciska też tłucze nie bez złość? Albo Stachowi nie da dobrego słowa, inocięgiem churuburu, jak na tego psa, to pewnie z dobrości. Mówiła Hanka, przyklękając do kołyski, by dać piersi młodszemu, któren też popłakiwał, a kulasami grzebał.
Ile? 3 niedziele jak u Waju, siedzimy w chałupie, a to i dzień jeden obyć się nie obył bez wrzasków abijatyki, a tego kłyźnienia. Pies to nie kobieta. A Stachocia majda i pozwala sobie kołki ciesać na łbie. Robi jak wół, a gorzej ma od psa.
Stary spojrzał lękliwie. Chciał nawet coś rzec w obronie, gdy właśnie drzwi się otwarły od sieni i Stach owraził głowę wraz z cepami, co je niósł na ramieniu.
Antek, chcesz iść do młotki? Organista powiedziałbym sobie dobrał kogo do jęczmienia, a suchy i dobrze, letko się otrzaskuje. Napierał mi się Filip, ale jeżeli chcesz, to już ci zarób sobie.
Bóg zapłać, weźcie Filipa, ja ta u organisty wyrabiał nie będę.
A twoja wola, panu Bogu oddaję.
Hanka aż się zerwała na odpowiedź Antkową. Wnet jednak przychyliła się i wtuliła głowę w kolebkę, by łez nie pokazać i tego strapienia.
Jakże? Taka zima, taka skrzytwa, taka bieda, że żyją jeno ziemniakami ze solą. Grosza jednego nie ma, on robić nie chce. Całe dnie przesiaduje w chałupie, papierosy kurzy i duma. Albo znów gania po świecie jak ten głupi, za wiatrem chyba. Mój Boże,
jękała boleśnie.
Już nawet Jankiel nie chce borgować, krowę przyjdzie sprzedać. Cóż, uparł się to i sprzeda, a do roboty się nie weźmie. Juści, prawda, że mu to i nijako na wyrobek iść markotno. Ale co począć? Co? Żeby to ona chłopem była, mój Boże, nie żałowałaby pazurów, a to choćby kulasy po łokcie urobić, by chino krowy nie sprzedać, by chino zwiesny doczekać, zimę przetrzymać. Ale co ja uradzę? Biedna, co?
Rozskrzypiała się jej tak dusza, że rady dać sobie nie mogła. Wzięła się do zwykłych codziennych obrządków, a ukradkiem spozierała na męża, któren siedział przed kominem, okręcił w połę kożucha starszego chłopaka i ocieplał mu nożęta dłonią nagrzewaną. Patrzył ponuro w ogień i wzdychał. Stary pod oknem obierał ziemniaki. Milczenie przykre, niepokojące, przesycone tajonymi żalami, wezbrane dławiącym uczuciem nędzy, motało się między nimi. Nie spoglądali sobie w oczy, nie przemawiali. Słowa więzły w strapieniach, uśmiechy zgasły. W oczach błyskały tłumione wyrzuty, a w bladych, wynędzniałych twarzach widniała gorycz, żale się snuły, a zarazem harda, żelazna nieustępliwość. Przeszło już 3 tygodnie od wypędzenia z ojcowej chałupy i tyle dni długich, tyle nocy, a nie przypomnieli oboje jeszcze niczego, nie przeboleli krzywdy, nie opamiętali się w zawziętości. Tak mocno czuli, jakby się to stało w tym oczym gnieniu. Ogień trzaskał wesoło, ciepło się rozlewało po izbie, a szlut na szybach topniał i te smugi śniegu nawianego szparami tajały pod przyciesiami, a gliniany tok pocił się i opływał rosą. Przyjdą te Żydy? Spytała wreszcie.
Powiedziały, że przyjdą.
I znowu ani słowa więcej. Jakże któreż miało rzec pierwsze? I co? Hanka? Kiedy się bojała gęby ozewrzeć, bych te żale nabrane w serce nie lunęły z niej choćby i po niewoli. Nie, taiła wszystko w sobie i powstrzymywała jak mogła. Antek, cóż miał powiedzieć, że mu źle? I bez tego wiadomo. A do przyjacielstwa nie był nigdy skory i do ugwarzania się, choćby i z kobietą swoją ochoty nie miał. Jakże tu i mówić, kiej duszę przeżerała nienawiść, kiej za każdym wspominkiem serce mu się kurczyło z bolenia, a pazury się rozczapierzały taką złością, że choćby na całą wieś gotów się był rzucić. Już nie nosił słodkich wspominków o Jagnie, jakby jej nigdy nie miłował, jakby nie brał w te same ręce, którymi teraz gotów był ją rozdzierać, ale żalu do niej nie miał.
Kobieta niektóra jest jako ten pies zwleczony. Pójdzie za każdym, kto i największą skipką przynęci, albo i kijem postraszy.
Myślał o niej nieczęsto jednak, bo mu ginęła w pamięci pod nawałą krwawiących, żywych i bolesnych uraz do ojca. Stary był winowaty. Ojciec to był tym krzywdzicielem, tym osękiem, któryn się wbił w samo serce i bolał coraz ostrzej. Przez niego to wszystko, przez niego. I zbierał, zgarniał w siebie wszystko zło, wszystkie krzywdy, jakich doznał i przepowiadał je jako ten pacierz niezapomniany. Różaniec ci to był bolesny i jątrzący, ale go sobie przewłóczył przez serce, by jeszcze lepiej zapamiętać. O swoją biedę nie stał. Chłop zdrowy to byle miał dach nad głową, więcej mu nie potrza. O dzieciskach niech kobieta zabiega. Ale sama czysta krzywda go piekła, kiej ogień i rosła wciąż. Rozrastała się w nim niby ta parząca pokrzywa. Bo jakże 3 niedziele dopiero, a już się cała wieś odwróciła od niego. Jakby go nie znali, jakby przybłęda był ze świata. Omijali go kij zapowietrzonego. Nikt nie zagadał, do chałupy nie zajrzał, nie pożałował, dobrego słowa nie dał. A jak na tego zbuja spoglądali? Nie, to nie, napraszał się nie będzie, ale i po kątach krył nie będzie i nie ustępywał nikomu z drogi. Kiej na udry, to na udry. Ale dlaczego to wszystko? Że się z ojcem pobił? Pierwszy raz to we wsi, czy co? Czy to Józek Wachnik nie bije się co dni parę? Czy to Stach Płoszka nie przetrącił kulasa swojemu? A nikt im marnego słowa nie powiedział, ino jego postponują, bo na kogo Pan Bóg, to i wszyscy święci. Starego to robota, starego. Ale zapłacone miał będzie za wszystko, zapłacone. Jeno dychał odemstą i myśleniem o niej. A co by ten czas żył w gorączce i niepamięci? Do roboty się nie brał, obiedzie nie myślał. W jutro nie patrzył, ino się po tych mękach ciężkich tułał i darł w sobie. Nieraz nocami zrywał się z pościeli i leciał na wieś, błąkał się po drogach, w ciemnicach się krył i marzył zemstę srogą. Poprzysięgał, iż nie daruje swojego. Śniadanie jedli w cichości. On wciąż siedział osowiały i przeżuwał te wspominki, kiej oset kolące a gorzki. Dzień się już duży zrobił, ogień przygasł, a przez odmrożone nieco szybki biło białawe, zimne światło śniegów. Lodowe, smutne brzaski roztrzęsły się po kątach i obnażyły izbę, że stanęła w całej nędzy. Mój Boże, borynowa chałupa dworem się widziała przy tej ruderze. Co chałupa, nawet obora ojcowa sposobniejszą była dla ludzi. Chlew to przegniły, nie dom. Kupa zmurszałych bali, nawozu i śmiecia zgniłego. Ni jednej deski na ziemi. Gliniany tok pełen wybojów, błota przymarzłego i śmieci wdeptanych. Że niech ino odgrzało od komina, to smród bił gorszy niż z gnojówki. A z tego trzęsawiska dźwigały się ściany spaczone, struchlałe, przegniłe, że wilgoć lała się po nich, a w kątach mróz trząsł siwą brodą. Ściany pełne dziur, pozapychanych gliną, a miejscami słomą z nawozem. A niski pułap wisiał, kiej to stare sito podarte, że słomy opajęczonej więcej w nim było niźli desek.
Jedne sprzęty i statki, co coś, niecoś przykrywały te nędze, a te parę świętych obrazków na ścianach. Zaś drąg z ubierem rozwieszonym i skrzynia przysłaniały przegrodę chruścianą, za którą mieściły się krowy. Hanka chocia powoli, a rychło obrządziła gospodarstwo. Juści niewiele tego było. Krowa, jałowica, prosiak, gąsków parę i kurków, to i cała parada i bogactwo całe. Ubrała chłopaków, że wnet się przetoczyli do sieni zabawiać z wyręczonymi dziećmi. W rychle też jazgoty, a wrzaski szły stamtąd, a sama przygarniała się nieco, jako że kupcy przyjść mieli i na wieś trzeba było iść. Właśnie chciała się z mężem naredzić i coś niecoś pogadać przudzi o tej sprzedaży, ale nie śmiała zacząć, bo Antek wciąż siedział przed wygasłym kominem, zapatrzony gdzieś i ponury, aż strach ją obleciał.
— Co mu jest?
— zezła trepy, by go ino nie jątrzyć hałasem, ale coraz częściej spozierała na niego z trwożliwą czułością i niepokojem.
Ciężej mu, bo nie taki kiej drugie, ciężej.
Myślała i okrutna chęć ją wzięła zagadać, popytać, użalić się nad nim. Już przystanęła z boku, już miała to dobre słowo w sercu wzruszonym. Nie śmiała jednak. Jak tu i rzec było. Kij na nią nie zważa, jakby całkiem nie widział nic koło siebie. Westchnęła boleśnie. Nieletko jej było na duszy. Nie. Niedrójkość czuła, ano w sercu miodową, a ten gorzki piołun. Mój Jezu, inaczej mają drugie, choćby i te komornice, a lepiej. A tu na jej głowie wszystko leży. Turbuj się, zabiegaj, starunek o wszystkim miej, kłopocz się. Ani zagadać do kogo, ni się przed kim wyżalić. Niechby ją skrzyczał, niechby nawet i zbił, wiedziałaby, że w chałupie jest chłop czujny, nie drewno. A ten nic. Czasem burknie, kiej pies zły, albo i spojrzy, że jakby kto mrozem oblał duszę. Ani przemówić do niego, ni przystąpić z tym szczerym sercem, jak to zwyczajnie bywa w małżeńskim stanie, albo i w przyjacielstwie. Hale, powiesz co, użalisz się, Juści. Co mu ta kobieta, co żona? Tyle by chałupy pilnowała, jeść uważyła i dziecisków strzegła. A bo to dba o co? Bo to kij przy chołubi, popieści? Dobrością z niewoli przygarnie mocno, ugwarzy się? Nie stoi ono to wszystko, nie. Ino się cięgiem myśleniem górno nosi, jak obcy zachowuje, że i nie wie, co się wedle niego dzieje. A ty, człowieku, sama bierz wszystko na swoją głowę, sama cierp, wydzieraj się, turbuj, a jeszcze ci i tym dobrym słowem nie odpłaca. Nie mogła już powstrzymać bolesnego zalewu żałości ni łez. Uciekła do krów, za przegrodę, wsparła się na żłobie i cicho chlipała, a gdy krasula poczęła sapać i lizać ją po głowie i plecach, buchnęła głośną skargą.
I ciebie zabraknie, bydlątko, i ciebie. Przyjdą tu wnet, stargują, postronek ci za rogi założą, poprowadzą, we świat cię powiedą. Żywicielko nasza, w cały świat!
Szeptała, obejmując ją za szyję i tuląc rozbolałą duszę do tego stworzenia czującego. Nie powstrzymywała jęków ni płaczu. Powstawał w niej nagły, mocny bunt. Nie, tak być nie może dłużej. Krowę sprzedadzą, jeść nie ma co, a on siedzi, roboty nie szuka, domu łódzki, choć proszą, nie idzie. A choćby i ten złoty groszy 20 zarobił na dzień, na sól by było, na okrasę, kiej już i tej kapki mleka zabraknie. Wróciła do izby.
Antek,
powiedziała ostro, śmiele, gotowa wszystko wypowiedzieć. Podniósł na nią ciche, zaczerwienione oczy i tak spojrzał smutnie, a żałośnie, że jej dusza struchlała. Opadł ją gniew, a serce zatłukło się litością.
— Mówiłeś, by przyszli po krowę?
— rzekła cicho i dziwnie miękko.
— Pewnie już idą, bo tam na drodze coś pieski jazgoczą.
— Ni!
— wsi korowym obejściu naszczekują — powiedziała wyjrzawszy. przed południem się obiecali, to ino ich patrzeć.
Musimy to przedać, co?
Jakże grosza potrzeba, paszy też, dla dwóch nie starczy. Musimy, Hanuś, cóż poradzić. Szkoda krowy, juści. Ale kto nie ma grosza, nie umacza i nosa.
Mówił cicho i z taką dobrocią, że Hance stajała dusza, a serce zaczęło się trzepotać radością i nadzieją. Patrzyła mu w oczy jak ten pies wierny i słuchliwy, że już w tym oczymgnieniu nie żałowała krowy ni niczego. Spoglądała ino pilnie, bez udręki w tę twarz umiłowaną, a słuchała tego głosu, co jak ogień szedł przez serce i rozgrzewał ją dobrocią i rozczuleniem.
Juści, że trzeba. Jałowice ostanie, ocieli się jakoś w półpoście. To się jeszcze tej kapki mleka doczekamy.
Powtórzyła, byle ino on mówił dalej.
A jakby zabrakło paszy, to się dokupi.
Owsianki chyba, bo żytni starczy do zwiesny. Ojciec, odwalcie kopczyk, trza zajrzeć, czy ziemniaki nieprzewiane.
Siedźcie, za ciężka dla was robota, ja odkopię.
Podniósł się, zdjął kożuch, zabrał łopatę i wyszedł przed dom. Śniegu było prawie równo z dachem, bo dom stał na wydmuchu, za wsią prawie. O dobre staje od drogi, a nie osłonięty ni płotem, ni sadem. Kilka dzikich, pokręconych trześni rosło przed oknami, ale tak były zasypane, że ino gałęzie wysuwały się ze śniegu, kiejte palce chorością poskręcane. Sprzed okien to tam stary jeszcze do dnia śnieg przekopał, zaś kopczyk z ziemniakami tak zawiało, że ani go było rozeznać spod śniegów. Antek wziął się ostro za robotę, bo śniegu było na chłopa, a chociaż świeży, uleżał się już i stężał nieco, że trza go było krajać w cegły. Zapocił się też nie zgorzej, nim odwalił. Ochotnie jednak robił i był dobrej myśli, bo raz w raz rzucał pecyną na dzieci, baraszkujące przed progiem. Ino chwilami, gdy mu się przypominały udręki dawne, mdlały mu ręce, zaprzestawał roboty, wspierał się grzbietem o ścianę i niósł oczami po świecie. Wzdychał i znowu się błąkał duszą, jak ta owca zgubiona w noc ciemną. A dzień był chmurnawy, szarawy, a przebielone niebo wisiało nisko. Śniegi rozścielały się grubym, puszystym kożuchem i leżały, jak okiem sięgnąć, modrawą i ogłuchłą, martwą równią. Mgliste i przejęte stężałymi szronami powietrze przesłaniało świat wszystek niby przędzą. Że to chałupa bylicowa była jakby na wzgórku, to wieś widniała kieby na dłoni. Rzędy kopic albo i tych kretowisk śnieżnych siedziały w podle siebie i wiedły się wydłużonym wiankiem dookoła zasypanego stawu. Ani dojrzał gdzie chałupy całej. Wszystkie zniknęły pod śniegiem. Kajś nie kajś ino czerniały ściany stodu. Kłębiły się rude, torfowe dymy. To szarzały drzewiny pod śniegowymi czapami. Ino głosy raźno się rozlegały w tych białościach. Leciały z końca w koniec wsi. A monotonne capanie cepów dudniało głucho, jak gdyby spod ziemi. Drogi leżały puste i zasypane, a na zaśnieżonych polach ni żywa dusza nie majaczyła. Nic, ino ta przeogromna pustka biała i martwa. Zastygła w śniegach. Przemglone dale tak się stapiały, że ani rozeznać było nieba od ziemi. Jedne lasy modrzały niecoś z bielm, jakby tam chmura wisiała. Ale Antek niedługo się błąkał po śnieżnym pustkowiu. Nawrócił znowu oczy na wieś, za ojcową chałupą gonił. Nie zdążył zaś i pomyśleć, bo Hanka ano wlazła do dołu i stamtąd skrzeczała.
Nie przemarzły. Wachnikom tak wiatry przeziębiły, że z pół dołu musieli świniami spaść, a nasze zdrowe.
A dobrze. Bydź no, widzi mi się, że idą Żydy. Trza krowę wywieźć przed dom.
Juści, że Żydy, a nie kto drugi. Juści, że te zapowietrzone.
Zawołała ze złością. Jakoż od karczmy przez dróżkę. Do cna zasypaną i ledwie co poznaczoną stachowymi trepiskami,
Kopało się dwóch Żydów. Juści, że pieski prawie z pół wsi goniły za nimi z wielką uciechą i szczekaniem, a tak zajadle dobierały się do nich, aż Antek wyszedł naprzeciw i obronił.
Jak się macie, no? Spóźnili mi się, bo takie śniegi, ani przejść, ani przejechać, wiecie? A w Boru to już szarwarkiem przekopują drogę.
Nic się nie ozwał na ich gadanie. Ino do izby poprowadził, by się nieco rozgrzali. Henka zaś wytarła krowie ognojone boki, oddoiła mleko, co się jej tam od rana uzbierało, i przewiedła przez izbę na dwór. Krowa się opierała, szła niechętnie, a przestąpiwszy próg, wyciągała gębulę, wąchała, to śnieg jęła zlizywać, aż ni stąd, ni zowąd zaryczała przeciągle, cicho, a żałośnie. I tak się rwała z postronka, że ledwie ją stary udzierżał. Hanka już nie mogła tego przenieść. Żal ją przejął srogi i tak świdrujący, aż buchnęła płaczem. A za nią i dzieci, czepiając się matczynego wełniaka, uderzyły w krzyk i lament. Antkowi też nie było wesoło, nie. Ino zęby zasiekł, wsparł się o ścianę i patrzył na wrony, co się zleciały na rozgrzebany z dołu śnieg. A handlerze zaś szwargotali między sobą i wzięli krowę macać, a oglądać ze wszystkich stron. Juści, że Antkom zrobiło się w sercach kij na pogrzebie, a że się odwracali od bydlątka, co próżno się targało na uwięzi, darmo wykręcało do gospodarzy wybałuszone i zestrachane oczy. Darmo porykiwało głucho.
Jezu, na tom cię krówko pasła. Na tom zabiegała, na tom starunek o tobie miała, by cię na rzeź powiedli, na zatracenie.
Lamentowała Hanka, tłukąc głową o ścianę, a dzieci też w płaczliwy wtór biły. Ale po próżnicy lamenty, a płacze, na darmo, bo musu człowiecze nie przeprzesz, doli nie przemożesz ni tego, co być ma.
Co chcecie?
Spytał wreszcie starszy siwy Żyd.
300 złotych. 300 złotych za tę habaninę? Wy, Antoni, chory jesteście, czy co?
Ty mi od habanin na nią nie pyskuj, byś czego nie oberwał. Widzisz go, krowa młoda, na 5 rok ledwo idzie, spaśna,
wrzeszczała Hanka.
Sza, sza, w handlu gniewu nie ma o to słowo. Bierzecie 30 rubli? Powiedziałem swoje. I ja mówię swoje, 31, no. 31,5, no. 32. Dajcie rękę, no. 32,5, zgoda? Rzekłem. Ostatnie słowo, 33, nie to nie.
Powiedział flegmatycznie młodszy i oglądał się za swoim kijem, a starszy zapinał hałat.
Zatelachnął krowę. A dyć bójcie się Boga, ludzie, krowa kiej obora, sama skóra warta z 10 rubli. Zatelachnął krowę, oszukańce, Chrysto bije.
Jąkał stary, oklepując krowę, jeno, że nikt nie zważał na niego. Żydzi rozpoczęli zajadłe targi. Antek też stał twardo przy swoim. Opuścił coś niecoś, ale niewiela, bo po prawdzie krowa była dużo warta i żeby tak na zwiesnę i gospodarzowi sprzedać, dostałby 50 rubli jak nic, ale gdzie mu spogania, tam bieda za orczyki ciągnie. Żydy dobrze o tym wiedziały i chociaż wrzeszczeli coraz głośniej i coraz zapalczywiej, bili wątkową dłoń na zgodę, przyrzucali mało wiele, najwyżej po 0,5 rubla. Już było tak, że odchodzili zagniewani, już Hanka krowę ciągała z powrotem do zagrody, i nawet Antek się rozsierdził i gotów był sprzedaży poniechać. Ale kupcy wrócili i jak zaczęli krzyczeć, handryczyć, a przysięgać, że więcej dać nie mogą, a w ręce przebijać i krowę znowu penetrować, tak i stanęła zgoda na 40 rublach i 2 złotych postronkowego lablicy. Wypłacili zaraz na rękę. Stary powiódł za nimi krowę do sań, które czekały przed karczmą. Hanka zaś z dziećmi odprowadzała krasulę aż do drogi, a co trochę to ją gładziła po gębuli. To pokładała się na niej, a oderwać się nie mogła od bydlątka, ni przyciszyć frasunku i żałości.
jeszcze na drodze przystanęła patrzeć za nią i pomstować z całej duszy na tych żółtków niechrzczonych. Tylą krowę stracić to i nie dziwota, że kobiecie zagrała wątroba pomstą.
Jakby kogo z chałupy na mogiłki wywieźli, tak pusto,
rzekła z nawrotem i co trochę zaglądała do pustej zagródki, to przez okno patrzała na ścieżkę zdeptaną, poznaczoną łajnem i śladami kopyt, a raz w raz wybuchała płaczem i wyrzekaniem.
Przestałabyś, a to jak to ciele buczy i buczy!
Krzyknął Antek, siedząc przed rozłożonymi na stole pieniędzmi.
Kogo nie boli, temu wszystko powoli. Nie bolała cię bieda, kiedyś krowę zmarnował i Żydom na rzeź wydał.
Ale ozedrę się pewnie i z Lelit ci pieniądze wypuszczę, co?
Jak te ostatnie komorniki ostalim, jak te dziadaki, ani tej kapki mleka, ani pociechy żadnej. Tylem się dorobiła na swojem, tyle. Mój Jezu, drugie zabiegają, jak te woły orzą i jeszcze coś do domu przykupują. A ten ostatnią krowę, co od ojców dostała, sprzedaje. Już chyba ostatnia marnacja przyjdzie. Ostatnia!
Zawodziła nieprzytomnie.
Rycz to ci to, ano, dełba odciągnie jakieś głupia i wyrozumienia nie masz. Naści pieniądze, popłać gdzieś winna, kup co ci potrza, a resztę schowaj.
Podsunął kubkę pieniędzy, a 5 rubli papierowe schował do pularesu.
Na co ci tyle pieniędzy?
A co? Z kijem tylko nie pójdę.
Gdzie się to wybierasz?
We świat. Roboty poszukam. Gnił tutaj nie będę.
We świat. Wszędzie psi boso chodzą. Wszędzie biednemu wiatrem w kłęby wieje. Sama to ostanę, co?
Podnosiła głos bezwiednie i groźnie się przysuwała do niego. Nie zważał na to. Przeodział się w kożuch, pasem opasał i za czapką oglądał.
U chłopów robił nie będę, żebym miał skapieć nie będę,
powiedział.
Organista potrzebuje do młocki.
Ale ciarach jeden ciołek taki, co ino na chórze bekuje, a gospodarzom w garście patrzy i żyje tym, co uprosi, lebo co wycygani. Do takiego na wyrobek nie pójdę.
Kto nie ma chęci, ten wie, jak wykręci.
Nie dogaduj,
wrzasnął ze złością.
Mówię ci co kiedy. Naprzykrzam się, a ty cię robisz, co chcesz.
Do dworów pójdę,
mówił znów spokojnie.
O służbie się jakiej przewiem. Może od godów dostanę, choćby na rataja, a pójdę, byle tutaj nie śmierdzieć i krzywdy na oczach nie mieć cięgiem, bo nie zdzierżę. Dość mi tego ludzkiego politunku i tego patrzenia kiej na parszywego psa. We świat iść, gdzie oczy poniesą. Byle ino z dala, byle ino prędko,
zaczął krzyczeć i unosić się. Hanka zamarła w przerażeniu i stała bez ruchu, jeszcze go takim nie znała.
Ostaj z Bogiem, za parę dni wrócę.
Antek!
Krzyknęła rozpaczliwie.
Czego?
Już z sieni nawrócił.
A to nawet tego słowa dobrego żałujesz, nawet tego...
Cóż to, ceckał się z tobą będę, może ja morował? Nie to mi w głowie.
Zatrzasnął drzwi i poszedł. Poświstywał przez zęby, wspierał się kijem i szedł raźno, aż śnieg skrzypiał pod nogami. Obejrzał się na chałupę. Hanka stała pod ścianą i zanosiła się od płaczu, a przez drugie okno wyglądała Weronka.
Ścierwa, buczy i buczy. Do tego to rozum ma. We świat,
szeptał i rozglądał się dookoła. Leciał oczami wskróś przeszroniałych bielizn śnieżnych. Rwała go tęsknota jakaś, parła, rzucała przed się, że z radością myślał o innych wsiach, o ludziach nowych i życiu innym. Niespodziewanie mu to przyszło. Samo z siebie nań spadło i tak go porwało z nagła, jak kiedy wzebrana woda kiesz słaby bierze, że ani oprzeć się temu, ni nawrócić. Dola go rzuciła we świat. Jeszcze godzinę temu ani myślał, że pójdzie, ani wiedział. Samo przyszło ze świata. Z wiatrem pewnie nawiała ta chęć i rozżarzyła mu serce niepowstrzymanym pragnieniem ucieczki.
Wyrobek, nie wyrobek, byle ino stąd iść. Hej! Uleciałby jako ten ptak, we wszystek świat niósłby się. Na bory, na te nieobjęte ziemice. Jości, co mu tu kapieć, czego doczekiwać? Już go te wspominki przeżarły, że dusza na wiór wyschła. A co mu z tego? Ksiądz jest prawy, dobrze mu wyłożył, że w sądzie z ojcem nie wygra. A jeszcze sporo grosza dołoży. A z pomstą poczeka w sposobniejszy czas, w sposobniejszy. Jeszcze takiego nie ma, któremu by darował krzywdy. A teraz ino iść przed się. Gdzie bądź, byle z daleka od Lipiec. Gdzie by najpierwej? Stanął na skręcie w topolową drogę i nieco wahająco rozglądał się po zgubionych w omgleniu polach. Zimno go przejęło, że zęby mu szczękały i trząsł się we środku. Przez wieś i drogą za młynem pójdę. Zdecydował prędko i skręcił do wsi. Nie uszedł jeszcze i pół staja, gdy usunąć się musiał w bok pod topole. Środkiem drogi wprost na niego waliły jakieś sanie w kłębach kurzawy, a ostro i z dzwonieniem. Jechał Boryna z Jagusią, sam powoził. Konie rwały z kopyta, podrywając sankowe pudełko, kij piórkiem, a stary jeszcze podcinał batem, przynaglał i coś ze śmiechem powiadał. Jaguś też w głos mówiła. Urwała naraz, spostrzegłszy Antka. Wpili się oczami w siebie na mgnienie, na ten jeden błysk. I roznieśli w dwie strony. Sanki przesunęły się wnet i utonęły w kurzawie. Ale Antek z miejsca się nie ruszył. Skamieniał zgoła. Jeno patrzył za nimi. Wychylali się czasem ze śnieżycy. To zaczerwieniły się Jagusine wełniaki. To dzwonki mocniej zajęczały. I ginęli, przepadali, jakby w skruś tej bielizny pędzili. Pod dachem oszroniałych gałęzi, co splątane jakby sklepienie czyniły, jakoby ducht przebity w śniegach, a podstemplowany czarniawymi pniami topoli, które stały z obu stron drogi i pochylone, przyginały się niby w ciężkim, utrudzającym chodzie pod wzgórze. Patrzył wciąż w jej oczy, stały przed nim, skrzyły się w śniegach kijtelnowe kwiatki. Na drodze wyrastały wszędzie, a patrzyły zestrachane i żałosne, zdumione, a radosne zarazem, przejmujące i żywym ogniem rozbłysłe. Przygasła mu dusza, omgliła się, jakby te szrony przysypały go do dna i na wskroś przejęły, że ino te modre oczy same jedne w nim jaśniały. Zwiesił głowę i powlókł się wolno. Odwracał się raz i drugi, ale już nic nie było widać pod topolami. Czasem jeno dzwonek zajęknął w oddali i kurzawa zamajaczyła. Zapomniał o wszystkim, jakby z nagła duszę zgubił. Pamięć go odeszła. Oglądał się bezradnie, nie wiedzący, co począć, gdzie iść, co się stało. Jakby w sen na jawie się pogrążył i ocknąć nie mógł. Prawie niewiedzący nawrócił do karczmy, wymijając parę sań zapełnionych ludźmi. Ale choć pilnie patrzył, nie rozeznał nikogo.
— Gdzie taką hurmą walą?
— spytał Jankla stojącego na progu.
— Do sądu! Sprawa z dworem Okrowy o pobicie pastuchów, wiecie? Ze świadkami jadą, a Boryna pojechał przodem. — Wygrają to? — Po co mają przegrać? Dziedzica z woli skarżą, sądzi dziedzic z Rutki. To i dlaczego ma dziedzic przegrać? A ludzie się przejadą, drogi przetrą, zabawią się. W mieście też potrzebują na sił targować. Wszyscy po trochu wygrają, wszyscy.
Antek nie słuchał przekpiwań, kazał dać okowitki. Wsparł się o szynkwas i stał tak zapatrzony przed się, nieprzytomny prawie. Z dobrą godzinę, nie tknąwszy nawet kieliszka.
Mam coś jest? Co by zaśmiało być? Puśćcie do alkierza. Nie można, tam siedzą kupcy, wielkie kupcy. Oni drugą porębę kupili od dziedzica. Te na wilczych dołach, to potrzebują spokojności. Może nawet i śpią. A to parchów za brody powyciągam i na śnieg wyciepnę.
Krzyknął i rzucił się zapamiętale ku alkierzowi. Ale od drzwi zawrócił, zabrał butelkę i wcisnął się za stół, w najciemniejszy kąt. Pusto było w karczmie i cicho. Tyle co tam Żydy coś zakrzyczały po swojemu, że Jankiel biegł do nich albo ktoś wszedł na kieliszek, wypił i wynosił się. Dzień się już przetaczał na drugą stronę, a i mróz brać musiał, bo skrzypiały płozy sań na śniegu i chłód wiał po karczmie. Antek zaś siedział, popijał z wolna, niby to medytował, a zgoła nie wiedział, co się działo w nim i dookoła. Pił kwaterkę po kwaterce, a te oczy wciąż modrzały przed nim. Tak blisko były, tak blisko, że je powiekami prawie dotykał. Wypił trzecią. Jaśniały wciąż, jeno się jeły kołować, chwiać i po karczmie nosić jako te światła. Mróz go przeszedł ze strachu. Zerwał się na nogi, trzasnął butelką o stół, że w kawałki się rozprysnęła i szedł ku drzwiom.
— Zapłaćcie! — krzyczał Jankiel, zabiegając mu drogę. — Zapłaćcie, ja wam borgować nie będę! Z drogi psia krew, Żydzie, bo cię zakatrupię!
Wrzasnął z taką mocą, że Żyd zbladł i spiesznie się usunął. Antek ino gruchnął w drzwi i wybiegł.